Tu Paryż Refi, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Rieger. Realizacja spoczywa zaś w rękach dwóch pań, Agnieszki Piedeli, technika Julii Machta. Serdecznie witamy Państwa w czwartek, 29 października. Poza wiadomościami i przeglądem paryskiej prasy z udziałem Piotra Rosochowicza, Sylwii Gips i Katarzyny Zawickiej nadamy jak zwykle serwis europejski Euranetu, felieton Piotra Buńskiego poświęcony sztukom pięknym, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej o płycie Anny Prucnel z piosenkami Wertyńskiego, notatnik paryski Marka Brzezińskiego oraz program Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka Świata. A na wstępie zapraszamy Państwa na pełne wydanie dziennika Radio France International. Teheran przekazał wstępną odpowiedź Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na jej propozycje dotyczące zaopatrzenia Iranu w paliwo nuklearne. W komunikacie ogłoszonym w Wiedniu agencja informuje, że jej dyrektor Mohammed El-Baradei podjął konsultacje z rządem irańskim i zainteresowanymi stronami w nadziei na rychłe podpisanie porozumienia na bazie tych propozycji. Projekt wypracowany w Genewie przez agencję z udziałem Iranu oraz Rosji, Francji i USA przewiduje przekazanie 3/4 zapasów irańskiej rudy uranu za granicę w celu jej wzbogacenia do Rosji i częściowo również Francji. Irańskie media twierdziły w tych dniach, że akceptując zasadniczo propozycję, Teheran życzy sobie istotnych korekt. Nie wiadomo na razie, co zawiera jego oficjalna odpowiedź. Prezydent Mahmud Ahmadinejad doświadczył w czwartek, że Iran nie odstąpi ani o jotę od swych praw do rozwijania technologii nuklearnej. Równocześnie jednak wyraził gotowość do współpracy w tej dziedzinie, dopatrując się zmiany w postawie światowych mocarstw. Stosunki między Iranem a Zachodem przeszły obecnie jego zdaniem z fazy konfrontacji do fazy współpracy w związku z otwarciem perspektywy dostaw paliwa nuklearnego i udziału w budowie irańskich reaktorów i siłowni jądrowych. Przywódcy europejscy zbierają się wieczorem na dwudniowym szczycie w Brukseli, który oficjalnie poświęcony jest przygotowaniom do grudniowej konferencji klimatycznej w Kopenhadze, lecz za kulisami najżywsze zapewne dyskusje dotyczyć będą wyboru przyszłego prezydenta Unii Europejskiej, czy raczej przewodniczącego Rady Europejskiej, co przewiduje traktat lizboński. Nieoficjalnie zdają się pretendować do tego stanowiska Brytyjczyk Tony Blair i Luksemburczyk Jean-Claude Juncker, ale obie te hipotezy wielu krajom nie przypadają do gustu. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek zasugerował dzisiaj, aby rozważano mianowanie na prezydenta kobiety, jako że symbolika takiej decyzji, jak powiedział, byłaby ogromna. Wcześniej trzeba będzie tym niemniej nakłonić do podpisania traktatu lizbońskiego prezydenta Czech Václava Klausa, który domaga się dla swego kraju klauzuli wyłączającej z karty praw podstawowych, tak by zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami wydalonych Niemców sudeckich. Większość krajów Unii gotowa jest się na to zgodzić, ale stawiają opór m.in. Węgry i Słowacja. Za kulisami tymczasem trwają przetargi na temat kosztów walki z ociepleniem klimatycznym, co oficjalnie, jak wspomnieliśmy, jest tematem numer jeden szczytu brukselskiego.
Rysują się pewne koalicje, gdyż już Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Łotwa i Litwa uzgodniły wspólne stanowisko w sprawie klimatu, nieco różniące się od stanowisk pozostałych państw Unii Europejskiej. Przychylnym okiem na tę wschodnioeuropejską koalicję patrzy też Słowenia. Premier Węgier Bajanaj w imieniu wspomnianej grupy krajów poinformował, że nie zgadzają się one na plany przedstawiane przez prezydencję szwedzką. W kołach zbliżonych do delegacji szwedzkiej mówi się jednak, że w stosunku do Polski i pozostałych krajów mógłby być zastosowany mechanizm uprzywilejowanego obliczania wewnętrznych kompensacji w Unii Europejskiej, jeśli porozumienie w sposób dysproporcjonalnie wysoki obciążałoby dany kraj. Zależy to też oczywiście od stanu gospodarki danego kraju. Premier RP Donald Tusk zapowiadał, że powie wprost partnerom unijnym, iż nie ma sensu wyjeżdżać z Brukseli bez żadnych rezultatów negocjacji klimatycznych. Powiedział, cytuję, jeśli nie wyjedziemy stąd dzisiaj, jutro z konkretnym ustaleniem, ile pieniędzy i jakie mechanizmy, to będzie potrzebne jeszcze jedno spotkanie Rady Europejskiej jeszcze przed Kopenhagą. Polski minister do spraw europejskich Mikołaj Dowgielewicz ostrzega, że brukselskie posiedzenie na szczycie może się przedłużyć. Nasza koalicja jest bardzo mocno skonsolidowana. Myślę, że czeka nas długie posiedzenie, jeśli inne państwa będą też zdeterminowane. My jesteśmy przygotowani do tego i szczyt może się przeciągnąć do weekendu, powiedział.
Z Paryża słuchają państwo dziennika RFI. Nie będzie we Francji przynajmniej do odwołania postępowania sądowego przeciwko trzem afrykańskim satrapom oskarżonym o zdefraudowanie publicznych pieniędzy. Sąd apelacyjny w Paryżu odrzucił skargę wniesioną przez organizację do walki z korupcją Transparency International. Ta ostatnia odwoła się jeszcze do najwyższej instancji sądu kasacyjnego. W maju tego roku wiadomość o gotowości do wszczęcia postępowania w tej sprawie komunikowana przez sędziego śledczego, panią Françoise Dyssé, wywołała szok w Afryce i we Francji. Zdarzyło się to bowiem po raz pierwszy, aby wymiar sprawiedliwości wziął na muszkę szefów zaprzyjaźnionych państw afrykańskich, hołubionych od dziesięcioleci przez władze w Paryżu. Na czarnej liście Transparency International znaleźli się zmarły w czerwcu prezydent Gabonu Omar Bongo oraz prezydenci Konga Denis Sassou Nguesso i Gwinei Teodoro Obiang. Jak wyliczyła organizacja, pan Bongo i jego rodzina mają we Francji 39 posiadłości i 70 kont bankowych, pan Sassou Nguesso 24 nieruchomości i 112 kont, a pan Obiang niezliczone limuzyny. Wszystkie zaś te dobra, zdaniem strony skarżącej, nie mogły być nabyte drogą legalną. Transparency uważa, że prokuratura, która doprowadziła do zablokowania procedury, wystąpiła tu w roli zbrojnego ramienia racji stanu. Agencje przypominają, że Omar Bongo był pierwszym szefem państwa przyjętym przez prezydenta Sarkoziego po objęciu przezeń władzy. W Iraku aresztowano ponad 60 funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, w tym 13 wysokich rangooficerów, którzy odpowiadali za bezpieczeństwo dzielnicy Salihia w Bagdadzie, gdzie w niedzielę w podwójnym zamachu przy użyciu samochodów pułapek zginęło 155 osób, a ponad 500 zostało rannych. Władze nie wykluczają dalszych aresztowań pod zarzutem zaniedbania obowiązków względnie wspólnictwa z zamachowcami. Pani Hillary Clinton, która po przybyciu do Islamabadu, w momencie gdy w szczególnie krwawym zamachu w Peszałarze zginęło 105 osób, zapewniała Pakistan o solidarności w walce z terroryzmem, w drugim dniu wizyty przyjęła ton bardziej cierpki, wyrażając sceptycyzm co do rzeczywistej woli rządu pakistańskiego w tej materii. Amerykańska sekretarz stanu wyraziła głośno zdziwienie faktem, że władze w Islamabadzie od tak długiego już czasu nie są w stanie zlokalizować kryjówek przywódców Al-Kaidy i doprowadzić do ich aresztowania, stawiając jasną hipotezę, iż być może nie mają na to ochoty. Stany Zjednoczone wyszły tego lata z najdłuższej recesji gospodarczej od czasu wielkiego kryzysu z lat 30. Według danych ogłoszonych dziś przez Departament Handlu, amerykański PNB wzrósł w trzecim kwartale o 3,5% w rytmie rocznym w zestawieniu z kwartałem poprzednim. Biały Dom skomentował, że wzrost gospodarczy jest dobrą nowiną, ale że jeszcze bardzo wiele pozostaje do zrobienia, aby ekonomia odzyskała pełnię zdrowia i aby znacznie spadło bezrobocie. Sekretarz stanu Timothy Geithner podkreślił zresztą, że recesja pozostaje ostra i gryząca dla milionów Amerykanów, których kryzys dotknął najboleśniej. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz panie Sylwia Gipsy i Katarzyna Zawicka.
Przegląd prasy francuskiej. Sylwia Gipsy.
Dziennik Le Parisien ogłasza na okładce wyniki dziennikarskiego dochodzenia na temat grypy A. Grupa ekspertów doradzająca francuskiemu Ministerstwu Zdrowia byłaby finansowana przez laboratoria farmaceutyczne produkujące szczepionkę przeciwko tej właśnie grypie. Dziennik Libération analizuje strategię talibów. Le Figaro pisze o nacisku talibów na Obamę. Les Echos zapowiada wielką ofensywę operatora telekomunikacyjnego Free na rynku francuskim zdominowanym przez trzech konkurentów. pacjentów. Le Parisien wprowadza nas za kulisy walki z grypą A, która ciągle jeszcze nie przypuściła frontalnego ataku w Europie. Za to kampania szczepień rozpoczęła się we Francji 20 października. Rząd zakupił 94 miliony doz szczepionki przeciwko tej grypie za 871 milionów euro. Le Parisien ujawnia, że działalność grupy ekspertów współpracujących z Ministerstwem Zdrowia jest finansowana w całości przez laboratoria produkujące szczepionkę. Nie można tego nazwać formalnym oskarżeniem o cokolwiek. Trudno jednocześnie powstrzymać się od podejrzenia o brak bezstronności, by nie powiedzieć stronniczość wymienionej grupy doradczej. Władze publiczne zapewniają o swej niezależności, twierdzą, że słuchają opinii różnych stron, ale bywają zmuszone zasięgnąć opinii lekarza współpracującego z firmą farmaceutyczną ze względu na jego kompetencje. Takim lekarzem jest profesor Lima, członek komitetu powołanego do walki z grypą A, rzeczoznawca Ministerstwa Zdrowia i prezes owej grupy ekspertów finansowanej przez laboratoria. Zaiste, profesor Lima ma wiele kapeluszy, stwierdza Le Parisien. To prawdopodobnie dopiero początek polemiki, która przybierze być może inny obrót, jeżeli grypa zaatakuje naprawdę i szczepionka okaże się skuteczna, a inny, jeżeli się tak nie stanie. Jak prowadzić wojnę, której nie da się wygrać, ale której nie wolno przegrać? Pyta retorycznie dziennik Libération. Barbarzyńska ofensywa talibów w Afganistanie i w Pakistanie komplikuje z każdym dniem zadanie nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Strategia afganizacji wojny, tak jak za Nixona wietnamizacji ówczesnej wojny w Wietnamie, wydaje się jedynym spójnym rozwiązaniem, nie licząc wycofania się, czego nikt dziś nie bierze pod uwagę. Sądząc po zajadłości, z jaką talibowie usiłują uniemożliwić wybory w Afganistanie, jest to strategia zasadna, oby tylko partie polityczne w tym kraju przestały oszukiwać podczas wyborów. Szkoda, że siły NATO, które wkroczyły jako wybawcy, są po kilku latach uważane za niepożądanych okupantów. Mimo wszystko część Afganistanu odrzuca talibów, mimo wszystko zarysowują się instytucje państwowe. Może jednak trzeba dać szansę tej bolesnej ewolucji i nie godzić się na zwycięstwo islamistów, które miałoby nieobliczalne skutki, pisze Libération. Dziennik Le Figaro wspomina o możliwości kompromisu na dalszą metę. Siły NATO skoncentrowałyby się na obronie 10 głównych miast, pozostawiając talibom kontrolę nad częścią terytorium Afganistanu. Zamiast walczyć z talibami i Al-Kaidą, Zachód pomagałby Afgańczykom budować własne państwo. Ale czy talibowie zadowolą się z krawkiem ziemi i władzy? Na to pytanie nikt jak dotąd nie odpowiedział. Kierownictwo francuskiej partii władzy, UMP, podpisało z Chinami memorandum o porozumieniu, które wzbudziło sprzeciw wśród niektórych jej członków. Pomimo licznych umów o współpracy podpisanych przez oba kraje, są jeszcze oponenci odrzucający współpracę z chińską partią komunistyczną, czytamy na łamach dziennika Le Figaro. Lionel Lucas, przewodniczący grupy badań na temat Tybetu w Zgromadzeniu Narodowym, oskarżył swą frakcję o afiszowanie się z jedną z ostatnich partii totalitarnych na świecie. Inni deputowani uznali tę inicjatywę za sprzeczną z kartą wartości UMP. Podczas gdy deputowani dyskutują, do Pekinu udała się delegacja francuskich przedsiębiorców pod wodzą ministra ekonomii i finansów Christine Lagarde. Celem tej wizyty, pisze Le Figaro, jest odnowa i pogłębienie relacji handlowych między Francją a Chinami, a także poparcie dla francuskich firm w Chinach.
Katarzyna Zawicka.
Artykuł wstępny popołudniowego Le Monde poświęcony jest bezpieczeństwu na drogach. We Francji to temat, który leży na sercu wszystkim kolejnym rządom. Jacques Chirac w 2002 roku uczynił z niego wręcz sprawę narodową. I rzeczywiście liczba zabitych na francuskich drogach znacznie zmalała, z 8 tysięcy rocznie spadła do 5 tysięcy. Nicolas Sarkozy w 2007 roku postanowił pójść dalej i osiągnąć jeszcze lepszy wynik. Jeszcze podczas swego mandatu chciałby doprowadzić do obniżenia tej liczby o kolejne 2000. Na razie jednak jest daleki od sukcesu. W roku bieżącym odnotowano we Francji po raz pierwszy od 7 lat wzrost liczby zabitych na drogach. Rząd postanowił więc zintensyfikować ściganie nieodpowiedzialnych kierowców. Stowarzyszenia skupiające ofiary wypadków i obrońcy zdrowia społecznego nawołują do zaostrzenia kar. Z drugiej strony kierowcy opowiadają się za złagodzeniem kar za niewielkie przekroczenia dozwolonej szybkości. Przede wszystkim za niezdejmowaniem za nie punktów z prawa jazdy. We Francji kierowcy mają 12 punktów, które są im odejmowane za kolejne przewinienia. Zanim rząd wprowadzi jakiekolwiek zmiany, czytamy w Le Monde, powinien najpierw przypilnować, aby obecne przepisy były dokładnie przestrzegane i zwalczyć istniejące aberracje. Na przykład ostrzeganie przed radarami, czy to napisami umieszczonymi przy drogach, czy za pośrednictwem systemów GPS, znacznie osłabiło efekt i zmniejszyło dyscyplinę kierowców. Z drugiej strony system punktów zawiera pewien błąd prawny, który pozwala mniej skrupulatnym adwokatom bronić prawdziwych piratów drogowych, jeśli tylko ich finanse im na to pozwalają. Kwitnie również handel punktami na internecie. Te wszystkie przeszkody będzie musiał zwalczyć rząd, jeśli będzie chciał osiągnąć wyznaczony sobie cel.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
W Europie coraz więcej mówi się na temat opakowań, w których przetrzymuje się żywność. Istnieje duże ryzyko, że opakowania te nie spełniają stawianych im wymogów sanitarnych. Władze Unii Europejskiej chcą upewnić obywateli, że nic im z tej strony nie grozi, ale różne stowarzyszenia mają pewne wątpliwości. Jak wykazały ostatnie badania, niektóre substancje zawarte w opakowaniach, takie jak bisfenol A, czyli dla chemików 2-bis-p-hydroksyfenylopropan, czy kwas perfluorooktanowy, PFOA, mogą być dla człowieka szkodliwe. Z Brukseli mówi dla RFI Clarisse Serignard.
Butelki plastikowe na wodę, puszki, konserwy, butelki dla niemowlaków, wszystkie one wykonane są z bisfenolu A, czy innego sztucznego plastiku, PFOA. Bisfenol A na przykład wchodzi w skład plastików poliwęglowych, które są sztywne i twarde, przezroczyste i odporne na temperaturę, wstrząsy i uderzenia. Jeśli materiały wykonane z takich plastików wystawione są na działanie wysokich temperatur, jest w nich na przykład gorąca ciecz, wydzielają cząsteczki bisfenolu A. Dla Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności nie stanowi to żadnego ryzyka dla ludzkiego zdrowia. Organizacje obrony konsumentów mają jednak wiele wątpliwości. Badania, których rezultaty opublikowano w tym roku, wskazują, że PFOA stosowany w opakowaniach pizzy lub przy wyrobie niektórych naczyń kuchennych może spowodować obniżenie płodności u mężczyzn. Cząsteczki bisfenolu A mogłyby wpływać na komórki organizmu ludzkiego i sprawiać, że stawałyby się one odporne na działanie chemioterapii przy zwalczaniu komórek rakowych. Rezultaty te sprawiają, że sieć organizacji zajmująca się relacją środowisko-zdrowie, utworzona we Francji, domaga się ponownego przeprowadzenia ekspertyzy dotyczącej ryzyka związanego z bisfenolem A i PFOA. W Brukseli na razie nie ma na ten temat mowy. Komisja Europejska za dobrą monetę przyjmuje ostatnie, pochodzące z ubiegłego roku, rekomendacje naukowców mówiące o nieszkodliwości tych substancji. Nowa polityka Unii Europejskiej w sprawie substancji chemicznych, nosząca nazwę REACH, przewiduje, że bisfenol A powinien być zarejestrowany jeszcze przed końcem przyszłego roku. Oczywiste jest, że o bisfenolu A i o PFOA stosowanych do opakowań produktów żywnościowych usłyszymy jeszcze nie jeden raz.
Z Brukseli mówiła dla RFI Clarisse Serignard. Przypomnijmy jeszcze parę informacji dotyczących opakowań tego, co spożywamy. Pakowanie produktów spożywczych jest podstawowym zabiegiem służącym zachowaniu ich jakości. Pozwala też zmniejszyć ilość dodatków do żywności. Zapobiega dostawaniu się do niej zanieczyszczeń. Stwarza też możliwości umieszczenia na opakowaniu informacji o produkcie przeznaczonej dla konsumentów. Niezależnie od tego, czy jest to puszka, butelka, czy opakowanie kartonowe, opakowanie zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń biochemicznych i mikrobiologicznych do produktu. Ułatwia utrzymanie właściwej postaci produktu, jego kształtu i struktury, zapobiega utracie zapachu, przedłuża okres przydatności do spożycia oraz utrzymuje właściwą wilgotność. Ze względu na swój krótki czas życia opakowanie staje się bardzo szybko odpadem i stanowi duże obciążenie dla środowiska. Odpady opakowaniowe powinny być w pierwszej kolejności poddawane recyklingowi, a dopiero potem spalane czy też składowane.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Rozkosznie przycupnięte wśród kamieniczek 9. dzielnicy Paryża, Muzeum Życia Romantycznego zaprasza na jedną z najciekawszych wystaw sezonu, zatytułowaną Wspomnienia z Włoch. Wystawa ta, oparta w głównej mierze na zbiorach Petit Palais, czyli Muzeum Sztuk Pięknych Miasta Paryża, ilustruje 300-lecia włoskich doświadczeń francuskich malarzy od Claude Lorrain po Camille Corotta. Francuzi nie byli pierwsi. Ta przygoda zaczęła się dla nich w wieku XVII. Znacznie wcześniej odkrywali Włochy tacy malarze z północy, jak choćby Dürer. Za to Włochy, a szczególnie Rzym, stały się dla ambitniejszych malarzy francuskich etapem obowiązkowym, co potwierdził król Ludwik XIV, ustanawiając w 1666 roku Akademię Francji w Rzymie. Odtąd laureaci głównej nagrody Akademii Sztuk Pięknych odbywali na koszt króla co najmniej 3-letni staż w Rzymie, celem kształcenia się, jak to określono, w dobrym smaku i manierze starożytnych. Zanim jednak do tego doszło, w Rzymie mieszkali i tworzyli dwaj najwybitniejsi malarze francuscy XVII wieku, Claude Lorrain i Nicolas Poussin. Pierwszy z nich tam odkrył swój talent w wieku lat kilkunastu i z wyjątkiem 2 lat spędzonych jeszcze w rodzinnej Lotaryngii, całe życie spędził w Rzymie. Dlatego pierwsza część wystawy, która dotyczy wieku XVII, ma podtytuł Wokół Claude'a Lorrain. Twórczość Lorraina jest niezwykle dobrze udokumentowana, gdyż malarz ten sam rysował kopie swych obrazów, przy których zaznaczał datę powstania i sprzedaży oraz nazwisko nabywcy. Następna część wystawy, dotycząca wieku XVIII, ma za patrona Huberta Roberta, malarza sugestywnych ruin antycznych. Równolegle wystawa kładzie nacisk na drugiego wybitnego pejzażystę, Claude-Josepha Vernetta. Tak jak wielu malarzy w tym okresie, obaj wybierali się w teren, szkicując z natury widoki okolic Rzymu, które potem opracowywali w atelier. Nierzadko odnajduje się w ich twórczości te same motywy, jak na przykład Cascatelle w Tivoli. Wybierali się też czasem dalej, do Neapolu, do świeżo odkrytych Herculanum i Pompeji, albo dalej do Pestum i nawet na Sycylię. Amatorzy jeszcze za ich życia doceniali ich rysunki i szkice i kolekcjonowali je, a entuzjaści rujnowali się na publikowanie tych rysunków w pierwszych przewodnikach. Jeden z nich, ksiądz de Saint-Nom, opublikował Podróż malowniczą albo opis Królestwa Neapolu i obojga Sycylii, ilustrowaną rysunkami Huberta Roberta, Fragonarda, Uela, Lespreza i Cassaza. W tej samej części wystawy zebrano razem po raz pierwszy od 150 lat 8 panu Huberta Roberta wykonanych dla pałacu Beaumarchais. Wiek XIX był okresem najżywszej aktywności Akademii Francji w Rzymie. Nie tylko skupiała ona najwybitniejszych francuskich malarzy, ale była ośrodkiem bogatego życia kulturalnego i salonowego, co malarzom zapewniało zamówienia licznych mecenasów. Sami artyści zaś, jak Corot, Carpeaux, Granet, Huet, uwalniali się wtedy z akademickich więzów, to też nie ograniczali się do pejzaży antykizujących lub zabytków starożytności, lecz eksperymentowali ze światłem południa, malowali chętnie sceny rodzajowe i typy ludowe, których koronnym przykładem jest słynna Marietta Corotta. Ostatnim etapem wystawy jest hołd dla kolekcji braci Dutuy. Zebrali oni w drugiej połowie XIX wieku blisko 20 tysięcy dzieł, które po ich śmierci stały się jednym z fundamentów paryskiego Muzeum Sztuk Pięknych, czyli Petit Palais.
RFI Radio Świata.
Aleksander Nikołajewicz Wertyński, pieśniarz, kompozytor, poeta i aktor, był najsłynniejszym rosyjskim bardem okresu międzywojennego. Jego romanse na polski tłumaczyli m.in. Julian Tuwim i Jonasz Kofta. We Francji płytę z utworami Wertyńskiego nagrała Anna Prucnal. Oto audycja na temat tej płyty Wertyńskiego i Anny Prucnal, jaką przygotowała dla Państwa Anna Rzeczycka.
Aleksander Wertyński był niezwykle utalentowanym kompozytorem, poetą, aktorem i pieśniarzem. Żył w Rosji na początku wieku. Zadebiutował przed 1917 rokiem w malutkim teatrzyku w Moskwie w przebraniu Pierrota z bladą twarzą, uczernionymi brwiami i uszminkowanymi ustami. Takiego po raz pierwszy ujrzała go publiczność rosyjska i takiego go pokochała. Stał się sławny i wielbiony. Legenda głosi, że po koncertach otrzymywał tyle kwiatów i prezentów, że potrzeba było aż 3 dorożek, by je dowieść do domu artysty.
Je suis une petite ballerine, toujours muette, toujours muette. Regarde. pantomime discrète. Ce soir, le roi, dans les coulisses, m'a fait porter un bouquet de palais narcisse et du muguet. Mais pour la reine, quel outrage, quelle chance rage, elle me sourit de femme à femme, malgré ses larmes. Je vois dans une humble mansarde ma mère très malade. Mes collants de petits rats s'endorment et passeront.
We Francji Wertyński jest praktycznie nieznany. A raczej był nieznany, bo można mieć nadzieję, że nieznany być przestanie dzięki Annie Prucnel. Ta polska aktorka i piosenkarka mieszkająca i występująca we Francji od 1970 roku nagrała w grudniu 1998 roku płytę z utworami Wertyńskiego. Wcześniej prezentowała je na deskach teatru de Jazzy w Paryżu. Płytę otwierają frywolne na pozór piosenki z początków kariery Wertyńskiego, jak ta, której fragment słyszeliśmy przed chwilą, Mała baleryna. Potem głos Anny Prucnel łamie się. Wybuch rewolucji 25 października 1917 roku dla Aleksandra Wertyńskiego oznaczał wyrok banicji. Na jesieni 1920 wraz z częścią wycofającej się Białej Gwardii znalazł się w Konstantynopolu, skąd przedostał się w świat. Tułaczkę zakończył w Szanghaju. Tęsknota za krajem, do którego nie mógł wrócić, stała się mu muzą. Śpiewał o niej w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku. Na jego koncerty przyjeżdżali królowie, książęta, największe światowe sławy. Zachwycali się nim Diaghilew i Szelapin. Wertyński, mimo że na szczytach sławy, myślał jednak tylko o jednym, o powrocie do kraju, który nie był już Rosją, lecz Związkiem Radzieckim. Wysyłał błagalne listy do Mołotowa, obiecując, że jego piosenki nie będą już dekadenckie i smutne i pisząc, że nowe, heroiczne czasy rewolucji są dla niego niezwykłą inspiracją.
Je fus autrefois critiqué par l'humour décadent de mes chansons. Mes chansons, qui n'étaient qu'un reflet d'une époque triste et décadente, inférieure à la révolution. Mais mes chansons ont changé, et c'est un nouveau héroïque m'inspire de nouvelles œuvres. Permettez-moi de revenir. Je suis un citoyen soviétique. Aide-moi, Mrs. Vnukovic. D'avance, je vous remercie. Alexander Wertyński.
Zezwolenie na powrót do kraju dotarło do Aleksandra Wertyńskiego w 1943 roku. Mimo wojny powrócił i do końca swoich dni, umarł w 1957 roku, śpiewał wyłącznie u siebie. Objęty był całkowitą cenzurą. Prasa i radio nim milczały. Nie ukazała się ani jedna jego płyta. Nie było żadnego artykułu na jego temat. Mimo to dał przeszło 3000 koncertów, występując tam, gdzie to tylko było możliwe. Od Syberii po Daleki Wschód. Dzięki Annie Prucnal ożywa jego wielka rosyjska dusza.
Твои серебряные руки, сразу и колесявшие навсегда.
Paryski, Marek Brzeziński.
I love Paris in the fall.
Ma 700 metrów długości i 70 metrów szerokości. Nad jego brzegami chętnie siadają babcie z wnukami i wędkarze łowiący takie ryby. Ale frajda jest. Kanał La Villette, niegdyś droga, którą przewożono do Paryża po uboju tysiące zwierząt, dzisiaj jest jednym z przyjemniejszych miejsc do spędzania wolnego południa. Co więcej, warto o tym kanale powiedzieć parę słów, bo właśnie obchodzi 200 lat. To było miejsce, gdzie buszowali Apache, ta banda rzeźmieszków, którzy swoje imię wzięli od nazwy indiańskiego plemienia i stali się postrachem paryskiej policji. To tutaj o rzut kamieniem mieszkała legendarna Nana. Nóż i pistolet były tak częstym narzędziem rozwiązywania konfliktów, że to po drugiej stronie torów zlokalizowano miejskie prosektorium. Stopniowo dzielnica zaczynała zmieniać charakter. Apaszy zaczęli wypierać przybysze z Europy Środkowej i Wschodniej, a potem z Magrebu i z Czarnej Afryki. Kanał La Villette nie był najlepszą wizytówką. Jeszcze 20 lat temu było to miejsce dosyć obskurne, ale nie pozbawione uroku. O rzut kamieniem arabskie sklepy z gatunku mydło i powidło, z tym jedynym w swoim rodzaju czarem, atmosferą i zapachem. Na szczęście to wszystko razem mieszało się z uśmiechem sprzedawców, co nie jest codziennością w innych częściach Paryża i dlatego było czymś wyjątkowym. Potem zaczęto wyburzać stare kamienice, ale nie tak zabytkowe, by je wciągnąć na listę zabytków. Przeciwnie, to ich zniknięcie z pejzażu tej dzielnicy sprawiło, że można tu było odetchnąć pełną piersią. Niestety pożar umyślny czy przypadkowy spowodował, że znikły budynki, w których w XIX wieku mieściły się magazyny. Cudo samo w sobie. W tych budynkach rozgościli się squattersi, czyli mieszkańcy na dziko. Ale przede wszystkim artyści. Było pięknie. Podobne lokum mieli ludzie sztuki w XIX stuleciu na Montparnasse, ale tamten budynek też przeznaczono na straty, no i teraz na jego miejscu stoi piękna, bezkształtna, bez wdzięku, czyli nijaka wieża Montparnasse. Nad kanałem La Villette wszystko poszło z dymem i teraz po obydwu stronach kanału stoją bloki wyrodki, wieżowce mieszkań kwaterunkowych o urodzie wielce wątpliwej. Kanał La Villette był zbiornikiem wody pitnej dla Paryża, jednocześnie stanowił ważny węzeł komunikacji rzecznej, łącząc się z kanałem Świętego Marcina, unieśmiertelnionym przez filmy i literaturę. I z równie ważną wodną arterią, jaką był kanał Saint-Denis. W zimie, bo w owym czasie, a mówimy o połowie XIX wieku, zimy bywały bardzo srogie, woda zamieniała się w solidny lód. Paryżanie, niczym Holendrzy, holendrowali, jak się wtedy mówiło, czyli jeździli na łyżwach na skutym lodem kanale. Latem mieszkańcy stolicy chętnie tutaj przyjeżdżali na przechadzki, ale czar i urok tego miejsca prysnął w 1850 roku, gdy Paryż nagle zaczął przeżywać swoją rewolucję przemysłową. Pod koniec XIX stulecia pojawiły się nieśmiałe próby wydarcia kanału z łapczywych rąk przemysłowców i bardzo powoli przywrócono żeglugę turystyczną. Pod koniec XX wieku i na początku naszego kanał przeżywa prawdziwą rewolucję, z kolei kulturalną. Na jego nabrzeżach organizowane są wszelkiej maści przedstawienia, koncerty, rozgrywki w bóle, to sport narodowy przeciętnego zjadacza bagietki w bereciku z antenką, a także wystawy. W lipcu, jak nakazuje świąteczna tradycja obchodów Dnia Bastylii, nad kanałem można podziwiać pokazy sztucznych ogni. Ale na tym nie koniec atrakcji. Po obydwu stronach nabrzeża, włączając w to także bardzo ciekawe stare mosty, po których jak nam się nie śpieszy, warto się przejechać, rozlokowano wiele nietuzinkowych restauracji oraz sale kinowe, które nie uciekają od filmu ambitnego pod względem repertuaru. Od 2007 roku nabrzeża La Villette stały się przedłużeniem drugiego sercu mera stolicy przedsięwzięcia pod nazwą Paryż Plaża. Kierowcy, których los, pieniądze albo zawód skazały na jeżdżenie po Paryżu w sierpniu, klną jak szewcy. Byłby to jedyny miesiąc stolicy, kiedy można byłoby mknąć do domu po pracy bez korków. Mer chce inaczej. Mer zafundował paryżaną plażę. A jakże? Palmy, kąpieliska, piaseczek. A wszystko tam na bulwarach nad Cykwaną i w smrodzie samochodów jadących nad głowami opalających się na leżakach pań, panów i grzebiących w piasku dzieci. Tymczasem plaża w La Villette to świetny pomysł. Tu nie ma szybkiej arterii komunikacyjnej, którą by nagle odebrano kierowcom. To nie jest miejsce skąpane w dymie i w spalinach. Od 3 lat La Villette jest przedłużeniem paryskiej plaży, a powinno być jej oczkiem. No ale tam nad kanałem z leżaka nie ma się widoku na kamienice wysp Miejski i Ludwika, ani na słynne mosty. Tymczasem La Villette jako paryska plaża 3 staje się autentyczną, a nie wirtualną jak Cekwana, bazą sportów wodnych. 5000 m², na których przycumowano barki, rowery wodne, żaglóweczki, klasy Mack, kajaki, kanadyjki i łódki wioślarzy. 200 lat kanału La Villette zobowiązuje, to też do tych atrakcji dodano także listę okolicznościowych imprez kulturalnych i sportowych. Tak między nami mówiąc, rozdzielanie sportu i kultury jest zabiegiem sztucznym i śmiesznym, bo sport to też kultura, ale niech będzie. A zatem w programie przewidziano wystawę pod nazwą 200 lat kanału La Villette. Od maja można skorzystać z propozycji przejechania się stateczkiem pasażerskim, który proponuje odkrywanie starego i nowego La Villette. Dalej można popłynąć na kanał Saint-Martin i Urque. Ci, którzy wolą mieć pod stopami stały grunt, a nie wodę, mogą uczestniczyć w pieszych wędrówkach organizowanych szlakami tematycznymi wzdłuż kanałów. To także świetna trasa rowerowa. Wreszcie ci, którym nie uśmiechają się ani wodne peregrynacje, ani spacery, mogą brać udział tym razem na siedząco w widowisku Światło i Dźwięk, organizowanym w podziemiach kanału Świętego Marcina. W programie obchodów 200. rocznicy kanału La Villette znalazły się także pokazy spływu łódek i okrętów napędzanych parą oraz miniaturek wszelkiej maści jednostek pływających. A w czerwcu odbyła się defilada barek holenderskich, przybyłych z całej Europy. O, Holender, ale ich było!
Świata. Agnieszka Kumor.
Nasz dzisiejszy gość pochodzi z Nigerii, ale pierwsze kroki na niwie muzycznej stawiał nie na scenie, nie w studiu nagraniowym, ale w paryskim metrze. Keziah Jones stoi jedną nogą w międzynarodowym pop-funku, drugą zahacza o swe nigeryjskie korzenie. I dobrze, tworzy to niezwykły, jemu właściwy styl. Słuchamy dziś płyty Nigerian Wood.
African Music Research, Long Playing Record, Side 2. For our next song, we go right across the territory. The first one is a dance song with a moral.
If you want the best bargaining, keep you company, yeah. Keep you company. All memories through our safari memories. Oh, mahogany. You want the best mahogany. Nigerian wood. The Beatles never understood. You got to have wood that's good. Yeah. Oh, Nigerian wood. Oh, can you guess what we brought from the colonies? Oh, oh, ebony. No ivory, just ebony. From China, luckily. Oh, oh, colony. Guess what we brought from the colonies. Nigerian wood. The Beatles never understood. Got to have wood that's good.
Saniaolu, bo tak brzmi prawdziwe nazwisko naszego gościa. Urodził się 10 stycznia 1968 roku w Lagos, stolicy Nigerii. Kiedy ukończył 8 lat, jego tata, bogaty nigeryjski biznesmen, posłał syna do szkoły z pensjonatem w Londynie z nadzieją, że gdy ukończy już wszystkie renomowane college i grammar school, zda na medycynę. Tak się jednak nie stało, gdyż w międzyczasie młodego człowieka zafascynowała muzyka londyńskiego undergroundu. Jako 20-latek z kilkoma setkami franków w kieszeni Kezai Jones przekracza kanał La Manche i rusza na podbój Paryża. Zaczyna od paryskiego metra. Wybrał, widać, odpowiednią stację, gdyż zauważa go tam producent wydawnictwa De La Belle. Wyjątek niepotwierdzający reguły. Jones nagra z nim swój pierwszy krążek Bluffing is a Fact w 1992 roku, który stanie się prawdziwym wydarzeniem muzycznym. Oryginalny styl, potęga perkusji i zwariowany sposób gry na gitarze akustycznej, uderzanej niczym elektryczny bas.
My kind of baby knows the
Zé Jones, African Spacecraft z 95 będzie najbardziej elektryczny i groove. Jedni krytycy zobaczą w nim następcę Jimiego Hendrixa, inni żałować będą świeżości debiutu. Jones nagrywa rzadko, 5 krążków w ciągu 16 lat kariery, ale za każdym razem okazuje się, że jest w stanie stworzyć coś nowego. Każdy jest nowym, nieoczekiwanym etapem w jego karierze. Wydany 4 lata później Liquid Sunshine z 99 to eksperyment z muzyką symfoniczną. W roku 96 Keziah Jones spotyka innego nigeryjskiego artysta, Fela Kutiego, który przemieni jego dotychczasowe spojrzenie na muzykę, czego owocem będzie Black Orpheus z 2003. Twórca afrobeatu i niezłomny działacz polityczny Fela Kuti, zmarły w roku 97 w następstwie powikłań spowodowanych AIDS, zainspirował całe pokolenia afrykańskich i światowych muzyków. Pod jego wpływem styl Jonesa stanie się dojrzały, miejski, zmysłowy. Łączyć będzie afrykańskie korzenie naszego bohatera, jakie zostawił on w Lagos, z dokonaniami amerykańskich i brytyjskich muzyków. Krytycy uznali, że Nigerian Wood, którego dziś słuchamy, to taki właśnie dojrzały album 40-latka, oscylujący między dzieciństwem spędzonym na zachodzie i ojczystą Afryką, między Nowym Jorkiem a Paryżem. Jones przekracza granice geograficzne i kulturowe, wyraża całą swoją silną osobowość muzyczną. Piękne melodie piosenek, trochę tanecznego afrofunku, rodem z lat 70., szczypta metalowego groove z 90., mocne perkusje, delikatne dotknięcia bosanowe. To styl Keziah Jones.
If you are my brother, rich or poor, then why do we suffer? Only suffer more and more. Can you give me an answer? Any answer is what they're for. What they're for, I wanna know.
RFI, Radio France Internationale.
Mniej poważne wiadomości. Anna Bernhardt.
Dzisiaj w magazynie proponujemy garść informacji z różnych stron świata o tym, jak nie zawsze łatwo zasiadać we władzach miejskich i lokalnych, gdyż trzeba czasami podejmować niebanalne decyzje. W jednej z gmin na północy Austrii postanowiono walczyć z postępującym zjawiskiem wyludniania się tych regionów. Władze miejskie w Rapotenstein proponują za darmo każdemu, kto zechce osiedlić się w tej miejscowości, teren o powierzchni od 800 do 900 metrów kwadratowych, pod warunkiem, że w ciągu 10 lat nowy mieszkaniec założy rodzinę i postara się o co najmniej jedno dziecko. Zbudowany na tej parceli dom w ciągu nie dłużej niż 3 lat ma być stałym miejscem zamieszkania, a nie letnią rezydencją. Jeżeli jeden z tych warunków nie zostanie spełniony, to gmina będzie domagała się zwrotu pieniędzy za ofiarowaną działkę, wycenioną obecnie na 12 tysięcy euro. Zobaczymy, ile chętnych zgłosi się do liczącej obecnie 1760 mieszkańców wsi na północy Austrii, niedaleko granicy czeskiej, jak precyzuje AFP. Jeden głos przeważył szalę w szwajcarskim kantonie Lucerna, gdzie znowu w parlamencie stanęła sprawa obowiązującego od 1428 roku zakazu tańca. Muzykowali bez ograniczeń, ale tańczyć w niektóre dni nie wolno było. Dotyczyło to świąt religijnych, Wielkiego Piątku, Środy Popielcowej, ale również Bożego Narodzenia i Zielonych Świątek. Wniosek o zniesienie tego zakazu złożyła deputowana Partii Zielonych Katarina Meil, argumentując, iż kraj, w którym istnieje rozdział kościoła od państwa, nie może dekretami decydować o tym, jak ludzie spędzają święta. Poprzednia próba obalenia tego zakazu w 2000 roku zakończyła się niepowodzeniem. Tym razem wniosek pani Meil poparło 51 osób, przeciwko było 50 posłów. Jeden z nich, Moritz Bachmann, skomentował oburzony, że to jednak niepojęte, by nie można było uszanować zakazu i siedzieć spokojnie 6 dni w roku. Depesze nie informują, czy zakaz był rzeczywiście przestrzegany, jakie kary groziły za to wykroczenie. Teraz w każdym razie można będzie tańczyć cały rok w Lucernie, a jednak trochę żal, że sięgające wiele wieków tradycje upadają. Już nie na poziomie regionu, ale w parlamencie narodowym stanęła sprawa małej syrenki stojącej u wejścia do portu w Kopenhadze. Niekończące się dyskusje wywołała propozycja wypożyczenia tego posągu na wystawę uniwersalną do Chin. Posłowie skrajnie prawicowej partii rzucili się niemal jak rejtan, by nie wypuścić z kraju uważanej za symbol narodowy rzeźby wykonanej w 1913 roku przez Edwarda Eriksena. Obrazująca postać rodem z baśni Andersena syrenka siedzi na głazie wyłaniającym się z wody tuż przy portowym nabrzeżu. Posąg zawdzięcza sławę nie tylko swemu pierwowzorowi, lecz także własnej tragicznej historii. Szaleńcy i wandale dwukrotnie odrąbali syrence głowę, a kilkakrotnie rękę. Założono jej kiedyś burkę muzułmańską, oblano czerwoną, różową, zieloną farbą. Jednym słowem, życie syrenka miała niełatwe. Czy i tym razem nie spotka jej jakaś przygoda? Martwią się przeciwnicy tego pomysłu, stawiając pytanie, czy komuś przyszło do głowy, by wysłać na jakąś wystawę statuę wolności? A w dodatku w Azji jest kilka kopii tej rzeźby, więc można było je wystawić, dodają. No i co powiedzą turyści pozbawieni głównej atrakcji w Kopenhadze? Zresztą większość Duńczyków pytana o zdanie, 6 na 10 pytanych, nie chce się rozstać ze swoją syrenką. Zwolennicy tego pomysłu, jak na przykład architekt duńskiego pawilonu, uważa, że postawienie kopii byłoby w bardzo złym stylu i że tylko oryginał może sprawić przyjemność zwiedzającym. Dyrektor Instytutu Kulturalnego w Pekinie jednak przyznał, że Chińczykom jest wszystko jedno, czy to będzie oryginał, czy kopia. Biedna syrenka, która już nieraz cierpiała i tym razem nie będzie zostawiona w spokoju, ale być może taka podróż przez ocean, na który patrzy codziennie, jest jej ukrytym marzeniem.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.